Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Dziś zatrzymujemy się przy tym, narodził się z Maryi Panny. Święty Mateusz rozpoczyna swoją Ewangelię od rodowodu Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, Syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba. Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Boza, a matką była Rahab. Boz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza. Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata. Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama. Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń, od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. My współcześni możemy się dziwić, dlaczego święty Mateusz wybrał tak niezwykły sposób rozpoczęcia Ewangelii. Ta długa lista imion podana na samym początku niejednego odstrasza. W kościołach czytamy ją dwa razy w roku. Na święto Narodzenia Matki Bożej i na mszy świętej wieczornej Wigilii przed Bożym Narodzeniem. Żydów bardzo interesowały genealogie. Święty Mateusz określa rodowód jako księgę o rodzinie Jezusa Chrystusa. Żydzi znali to określenie. Oznaczało ono rodowód danego człowieka, zawierający też niezbędne wyjaśnienia. Flawiusz, wielki historyk żydowski, autobiografię rozpoczął od podania własnego rodowodu, który, jak powiada, znalazł w publicznym archiwum. Przyczyną takiego zainteresowania genealogiami był fakt, że Żydom bardzo zależało na przedstawieniu możliwie jak najczystszej linii swego rodu. Jeśli u jakiegoś człowieka dopatrzono się słabego, chociażby śladu domieszki krwi obcej nieżydowskiej, to tracił on prawo członka ludu Bożego nazywania się Żydem. Kapłan na przykład musiał przedstawić nieprzerwany łańcuch przodków sięgających aż do Aarona. Przy zawieraniu związku małżeńskiego panna młoda musiała przedstawić genealogię sięgającą przynajmniej piątego pokolenia. Synowie Hakkosa po powrocie z wygnania, gdy ponownie ustanowiono kapłaństwo, jako nieczyści zostali wykluczeni z kapłaństwa. Rodowody przechowywał Sanhedryn. Czystej krwi Żydzi gardzili Herodem Wielkim, ponieważ był ona wpół Edomitą. Jaką wagę do tych genealogii przywiązywał Herod, potwierdza fakt, że on nakazał zniszczyć wszystkie oficjalne rejestry rodowe, by nikt nie mógł wykazać się czystszym, pewniejszym rodowodem niż on sam. To, że rodowód Pana Jezusa zostaje wyprowadzony aż do Abrahama, miało dla Żydów ogromne znaczenie. Ten rodowód został ułożony bardzo starannie w trzech sekcjach, jakby częściach, po 14 imion w każdej. Posłużono się sztuką zapamiętywania. Pamiętajmy, że Ewangelię układano i pisano przecież na setki lat przed wynalezieniem druku. W istocie bardzo niewielu ludzi mogło wówczas posiadać kopie tych ksiąg. Jeśli ktoś chciał sobie ich treść przyswoić, zmuszony był uczyć się wielu tekstów na pamięć. Rodowód jest więc tak ułożony, że łatwo go zapamiętać. Hebrajczycy nie posiadali osobnych znaków dla oznaczenia cyfr. Litery alfabetu służyły im również za cyfry. Na przykład jakbyśmy się umówili, że litera A będzie oznaczać jedynkę, a B dwójkę i tak dalej. Spółgłoski tworzące imię Dawid oznacza w języku żydowskim czwórkę. Przeto D oznacza czwórkę, W szóstkę i D znowu czwórkę, DWD. Taki skrót imienia, co daje razem 14. Więc genealogia miała wykazać, że Jezus jest synem Dawida, a ułożono ją w taki sposób, można ją było łatwo zapamiętać, po 14 imion w każdym pokoleniu. W sposobie ułożenia rodowodu Pana Jezusa można dostrzec symbol dziejów każdego z nas. Dzieli się on na trzy części. Każda dotyczy jakiegoś ważnego etapu historii narodu żydowskiego. Pierwsza część od Abrahama doprowadza dzieje do króla Dawida. Dawid był człowiekiem, który zespolił Izraela w silny naród, odgrywający pewną rolę w świecie. Pierwsza część doprowadza zatem tę opowieść do pojawienia się największego króla izraelskiego. Druga część doprowadza dzieje narodu aż do jego wygnania do Babilonu. Jest w niej mowa o hańbie, tragedii, zniszczeniu. A trzecia część prowadzi aż do Jezusa Chrystusa. To On wyzwolił ludzi z niewoli, ocalił od zguby. Te trzy części reprezentują więc trzy etapy duchowego rozwoju ludzkości. Po pierwsze, człowiek został stworzony w wielkości. Stworzył Bóg człowieka na swoje wyobrażenie, na wyobrażenie Boga go stworzył. Człowiek został stworzony na wyobrażenie Boga, pragnął wielkości człowieka, Bóg miał być bliski Bogu. Cyceron, wielki myśliciel rzymski, powiedział, różnica pomiędzy Bogiem i człowiekiem dotyczy jedynie kwestii czasu. Druga sprawa. Człowiek utracił swą wielkość. Zamiast być sługą Boga, stał się niewolnikiem grzechu. Cokolwiek by można powiedzieć o człowieku, to trzeba stwierdzić, że nie jest on tym, kim miał być. Wolną wolę wykorzystał na to, by się zbuntować przeciw Bogu. Wykazał nieposłuszeństwo, zamiast zawrzeć przyjaźń z Bogiem, zamiast przyjacielem stał się buntownikiem. I po trzecie, człowiek może odzyskać wielkość. Bóg nie porzucił człowieka, nie pozostawił go samemu sobie, jego planom. Nie chciał dopuścić, by człowiek zginął przez własną głupotę. Przyszłość człowieka nie miała być tragedią. Bóg posłał na świat swego Syna Jezusa Chrystusa. On wydobywa nas z grzechu, które człowiek sobie sam nakłada. On odnawia utraconą społeczność z Bogiem. Inne sprawy, które tu z rodowodu Pana Jezusa należy podkreślić, to po pierwsze, że rodowód podaje, że był on synem Dawida. Nowy Testament podkreśla stale, że Jezus jest synem Dawida. Tak określają Pana Jezusa, wołają do Niego różni ludzie w opowieściach ewangelicznych. Panie, Synu Dawida, ulituj się nad nami. Hosanna Synowi Dawidowemu. Dostrzegamy w tym coś bardzo ważnego. Jezusa nazywają Synem Dawida ludzie prości. Żydzi byli narodem wyczekującym. Nigdy nie zapomnieli i nie zapomną, iż są narodem wybranym, Bożym. Chociaż ich historia to jedno pasmo cierpień, chociaż w czasach owych byli narodem podbitym, nie zapomnieli jednak ani przez chwilę o tym swoim przeznaczeniu. Lud marzył o tym, aby zjawił się wreszcie potomek Dawida. Jezus przychodzi. Nie można tego powiedzieć niestety o naszych współczesnych czasach. Jezus nie jest dziś ucieleśnieniem marzeń ludzi. Śnimy o potędze, bogactwie, obfitości materialnej, o realizacji własnych ambicji. Jeśli jednak kiedykolwiek mają się ziścić sny człowieka, pokoju, pięknie, wielkości, to wyłącznie przez Jezusa Chrystusa. W starej opowieści o Józefie ze Starego Testamentu, tym sprzedanym przez braci, jest tekst, którego znaczenie wychodzi daleko poza ramy opowiadania. Z Józefem w więzieniu przebywali podczaszy i nadworny piekarz Faraona. Obaj mieli sny i mówili do Józefa: mieliśmy sen, nie ma nikogo, kto mógłby nam go wytłumaczyć. Te sny ich zaniepokoiły. I Józef im tłumaczył. Moglibyśmy powiedzieć, człowieka dlatego, że jest człowiekiem, dziecięciem wieczności, prześladuje zawsze pewien sen. Tym jednak, kto może ten sen zrealizować, jest tylko Jezus Chrystus. W nim spełnia się proroctwo, poselstwo proroków. Głosi wielką i odwieczną prawdę. Wszechświat jest czymś zamierzonym, ma swój cel i przeznaczenie. Kiedyś w jednym z krajów, w okresie strasznego głodu w połowie XIX stulecia, władze, nie widząc innego rozwiązania, chcąc ludzi czymś zająć, nakazywały budować drogi, które właściwie nie miały żadnego celu, ani określonego przeznaczenia. I któryś z ludzi zauważył, wracając po takim powrocie do domu, z takiej pracy, zdumiony tak mówił do ojca: przecież oni budują drogi, które prowadzą donikąd. Jeśli wierzymy Pismo Święte, autentyczność proroctw, to nigdy tak nie powiemy. Historia nie jest i nie może być drogą donikąd. Może mamy na ten temat inne zdanie niż nasi ojcowie. To inna sprawa, potwierdzający jednak fakt zawsze aktualny. Mianowicie życie i świat nie zmierzają donikąd, lecz kroczą drogą, którą wymierza Bóg. To Jezus Chrystus przynosi na świat. To Jego rodowód zapisany w Ewangelii świętego Mateusza wyjaśnia nam. Narodził się z Maryi Dziewicy, z Maryi Panny, jak mówimy czasem w tym credo pacierzowym. Dziś stajemy przy Matce Bożej zasmuceni. Zasmuceni tym faktem, co się wydarzyło na Jasnej Górze. Ktoś podniósł rękę dla nas na świętą relikwię, na obraz Matki Bożej. Jak mogliśmy takich czasów dożyć? Nic nie rozumiemy. Ty, która perły masz od królów, złoto od rycerzy, którą wierzy nawet taki, w której nic nie wierzy. Tak pisał poeta z wygnania. To jakże dziś to jest? Dlaczego tak się stało? Stajemy przy Matce Bożej w tym okresie adwentowym i przepraszamy ją. Przepraszamy za to wydarzenie i prosimy wszystkich, którzy w tych dniach odprawiają rekolekcje, aby się szczerze nawracali, aby Matka Boża pozwoliła im odnaleźć Jezusa Chrystusa i abyśmy wspólnie w czasie tych rekolekcji adwentowych koniecznie znaleźli czas, żeby modlić się w intencjach wynagradzających. O Panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń. Matko Najświętsza, do serca Twego. Ojciec Święty Jan Paweł w swojej pielgrzymce na Jasną Górę przywiózł Ci złotą różę. Był to dar synowskiej miłości, nade wszystko wdzięczności za Twoją macierzyńską opiekę. Zawieszono ją przy Twoim cudownym obrazie. Wpatrzenie we wzór papieża błogosławionego Jana Pawła niesiemy Ci złotą różę naszej dobrej woli. Wypełnienie woli Boga w życiu każdego z nas to najważniejsza sprawa. To uznanie, że Bóg kieruje naszymi losami. Nie pytaj, co może zrobić dla Ciebie ojczyzna, ale pytaj, co Ty zrobiłeś. Naszej ojczyźnie dziś potrzeba przede wszystkim zgody i miłości. Czy panuje ona w naszych rodzinach? przynosimy Matce Najświętszej złotą różę cierpienia i krzyża. Złote róże spełnionych obowiązków stanu. Przynosimy Ci, Matko Najświętsza, naszą miłość, nowe korony, szatę dla Ciebie, naszej Królowej, w naszych sercach. Ty zaś je spraw to, Panienko z nieba, aby dla wszystkich starczyło nam serce.